Tutaj jest właśnie jedno z większych. Tutaj, o tu, po całej długości. I ramiona. Ramiona to... To już widać bardzo, zwłaszcza jak ramię jest czerwone, to te blizny stają się bardziej widoczne, bo blade. I na nogach też, niestety. Mam 16 lat. Właśnie skończyłam gimnazjum i będę rozpoczynała naukę w liceum. Sobie niedawno wyobraziłam, jak będę miała 60 lat, jak będzie mi skóra wisieć i jak te blizny się rozejdą. To jednak nie będzie to przyjemny widok. Ale te blizny tworzą tak jakby moją historię.
Tempa, próba, żyletki. Audycja Izy Serafin.
Cztery lata temu zmarła dla mnie naprawdę bardzo ważna osoba. To był mój naprawdę dobry przyjaciel Aleksander, świętej już pamięci. Aleksander był anorektykiem i był niemową. Słyszał, ale nie mówił. I panowie w dresach, ci dresiarze, z tego względu po prostu go pobili. No i Aleksander uderzył głową o krawężnik. I w ten sposób wszystko się już uszkodziło i jeszcze miał jakieś inne złamania i tak niestety. Tak zmarł. Wtedy miał 17 lat. Dowiedziałam się o tym wieczorem. No i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Oczywiście rodzice spali. No to musiałam sobie jakoś poradzić. Cięłam się. Tej nocy to po prostu wykręciłam żyletkę z temperówki. Ale nie jakieś takie zwykłe kreski, takie malutkie, tak jakby podrapanie kota czy coś, tylko po prostu takie głębsze. Ślady mam do dziś. Później poszłam normalnie do sklepu, kupiłam też sobie żyletki czy nawet skalpele. I jakoś tak to się zaczęło, że właśnie ten ból taki psychiczny przelałam na ból fizyczny. I powiem szczerze, że było mi lżej. Samookaleczałam się jeszcze z powodu szkoły, bo strasznie się obniżyłam, zwłaszcza w podstawówce, co teraz jest dla mnie śmieszne, bo są łatwe tematy, ale wtedy naprawdę miałam średnią poniżej 3. Po prostu nie dawałam sobie z tym wszystkim rady. Dodatkowo jeszcze miałam problemy z rodzicami, bo tata wyjeżdżał do Holandii do pracy, mama zostawała tutaj, ale jednak od 8 do 21, czasem do 22 nie było jej w domu, bo była w pracy i musiałam się zajmować siostrą. Czasami moja siostra jeździła do dziadków, to ja zostawiałam na noc. Takie chwile samotności dawały mi powody, żeby się samookaleczyć, bo jednak człowiek wtedy myśli dużo, czy jest mu dobrze, czy jest mu źle, jak jest źle, to co zrobić, żeby było lepiej. Wtedy dla mnie jedynym wyjściem było faktycznie albo się samookaleczanie, albo popełnianie samobójstwa. To zazwyczaj zaczynało się wielką paniką. Zaczynam chodzić po pokoju, strasznie się denerwować i płakać. To był płacz, ryk. Na początku siebie szczypałam, później jeżeli to nie pomogło, to zaczęłam siebie bić. Jeżeli faktycznie bicie siebie nie pomogło, no to brałam żyletkę czy cokolwiek i zaczęłam się po prostu ciąć. Nogi, ręce, brzuch, ramiona, biodra, naprawdę praktycznie wszędzie. To jest w takim szale, ogromnym szale i człowiek wtedy nic nie czuje. Nawet jakby ktoś nogę przejechał czy coś, to wątpię, żeby ktoś to poczuł. Krew jak krew. No, leciała i to dużo. Ostatnio robiłam nawet przyprowadzkę z jednego pokoju do drugiego i znalazłam swoje stare bandaże i też tam było właśnie moja krew. No, dużo jej w sumie było, bo zawsze zużywałam jeden bandaż praktycznie na całą rękę. Blizny mam niestety do tej pory.
O, jak mi niedobrze. Jeszcze w głowie słyszę głosy, rozczochrane myśli, odklejone paznokcie, połamane. zmarnowane włosy, chyba już pójdę.
Nieraz próbowałam z tym skończyć, jednak każde załamanie sprawiało, że do tego wracałam. I szantaże, nie szantaże nawet moich znajomych, bliskich mi nie pomagały. I w ten sposób straciłam nie jedną osobę, a teraz naprawdę tego żałuję. Wracałam też do tego z tego względu, że nie dawałam sobie rady. Naprawdę, działo się ze mną wtedy źle. Chciałam popełnić samobójstwo. Tak chciałam i to niejednokrotnie. Tak sama z siebie już nie dawałam z niczym rady. Nie wierzyłam, że może być dobrze, że kiedykolwiek będzie dobrze. Żaden dzień nie wydawał mi się piękny. Mimo, że świeciło słońce, śpiewały ptaki, były motyle, dla mnie po prostu było kwiat zwiędnie, ptak umrze, czy kot zabije, czy coś, a słońce i tak zajdzie. Tak, rodzice to widzieli, nauczyciele też. Ze szkoły dostałam skierowanie do psychiatry i do psychologa. To chodziłam co 3 dni praktycznie. Z rodzicami rozmawiałam, ale to było takie cześć, cześć, co tam. I po prostu zamykałam się w pokoju i siedziałam w pokoju. Znajomi to jak znajomi. Pogadają, poudaje, że jest dobrze i tyle w temacie. Rodzice wtedy mało mi pomagali. Rozmawiali tam niby czasami ze mną wieczorem, że będzie wszystko dobrze. Dawali mi leki. Mama nie zostawiała mnie samą w domu, tylko dzwoniła do dziadków, kazała mi chodzić do sąsiadów, bo się bała o mnie, że ja mogę wyjść, mogę nie wrócić, może do niej ktoś zadzwonić, że nie żyje czy coś. Wtedy moja mama nie umiała ze mną rozmawiać. Nie umiała i sama się do tego przyznała, że w tamtym okresie nie umiała ze mną rozmawiać, bo nie wiedziała, co miała powiedzieć. Tak, wtedy może akurat potrzebowałam najbardziej rozmowy z kimś bliskim, z kimś, kogo kocham, kogo mogę przytulić, mogę się wypłakać, mogę powiedzieć wszystko, co czuję.
Próbuję otworzyć oczy. Rozlepianych powiek wiruje mi w głowie powietrze, jakieś takie cięższe. Chłopce je chłopce, powoli na zewnątrz i do środka, chyba już pójdę.
Z tego wszystkiego wyciągnęła mnie jedna, może dwie osoby. Moja przyjaciółka i mój chłopak. Gdyby nie oni, to naprawdę nie wiem. Albo by mnie już nie było, albo byłabym tam w szpitalu i zrujnowałabym sobie całą przyszłość.
Zorientowałam się wtedy, kiedy dziwnie się ogólnie zachowywała, jakoś inna była. Zaczęła się ubierać inaczej. No, tak już słabiej się dogadywałyśmy. Zamknięta w sobie była. Tak było inaczej. Źle. Słabo było. Na początku nie wiedziałam o tym, że się cięła, ale potem zauważyłam. Widziałam na jej nogach, rękach pocięte ślady. Pytałam, co się stało, dlaczego tak. Odpowiadała mi wtedy, że ma różne problemy, że boi się. Po pewnym czasie się przyznała. Najgorszy moment był taki, kiedy próbowała się zabić. Mlekami. Straszyłam się mocno.
Wtedy chyba nawet zadzwoniłam do ciebie. I powiedziałam ci, że cię kocham. Jako siostrę. I się od razu rozłączyłam.
Wyczułam, że coś jest nie tak, bo tak nie bywało na co dzień. Tak się rozłączyłaś. Starałam się jak najszybciej być tam. Przyszłam, bo niedaleko siebie mieszkamy.
Pamiętam, że jeszcze wtedy mama była w domu. Jela przybiegła, coś tam z mamą porozmawiała i od razu do mnie do pokoju przyszła, a dalej to już tam za bardzo nie pamiętam.
Tak, no bo jak tylko weszłam tam do domu, już to powiedziała mi, no i poszła ze mną na górę tam pomóc. Potem wyszłam, żeby Ewelina mogła pogadać z mamą. To była pierwsza próba. Pomagałam jej, starałam się gdzieś tam być pomocna mocno. Starałam się doradzać tam, jak miała jakiś problem, to rozwiązywać go. Starałam się mówić, żeby przestała nie robiła tego. Na początku było ciężko z tym, a gdzieś tam stopniowo przestawała i kiedyś tam po takich próbach, dużo tych prób było, to przestała.
Ale najbardziej mi pomogła samym byciem, to, że ze mną rozmawiała, bo jednak w tamtym okresie nie miałam z kim porozmawiać, bo miałam faktycznie tylko Elę. No właśnie rozmową i nawet głupim trzymaniem za rękę, takim, że jestem przy tobie, że będę przy tobie i że damy radę.
Rozmawiałyśmy dużo na ten temat, co się działo w życiu i w ogóle, czym się zamartwiała. Próbowałyśmy rozwiązać to. Stopniowo. Im więcej tego było, im więcej rozmawiałyśmy, tym bardziej to działało.
Te na ręce, takie w sumie najgłębsze, były właśnie ze względu śmierci Aleksandra. Mniejsze na wewnętrznej stronie były spowodowane kłótnią z tatą. To było już po całej ręce. Większość to jest właśnie przez jakieś kłótnie czy przez samotność. Nawet miałam napis nikt na udzie. Tak, Żyletku. Uważałam siebie naprawdę za osobę gorszą, za kogoś niewartego uwagi. Jak patrzę czasami na ten nikt, to płakać mi się chce. Ale teraz naprawdę uważam siebie za, no, żeby nie wpaść w samozachwyt, za naprawdę dobrą osobę. Nie chcę się pozbyć tych wspomnień, bo dzięki przyszłości poznałam naprawdę wspaniałe osoby. I myślę, że gdyby nie to, to nie byłabym teraz taka szczęśliwa. Tak, teraz jestem szczęśliwa i to naprawdę bardzo. I to widać, i to słychać podobno, zwłaszcza te osoby, z którymi rozmawiałam 4 lata temu, 3 lata temu, co teraz się do mnie odzywają, to właśnie mówią, że zupełnie inaczej jest, niż było kiedyś. I w sumie najbardziej się z tego cieszę, że tak w końcu jestem szczęśliwa. Mając i kochającą rodzinę, i kochającego chłopaka, i naprawdę cudowną przyjaciółkę, na którą mogę liczyć, która w środku nocy o 3 rano zadzwonię do niej z płaczem. Ona się spyta, co mi kto zrobił i czy mam przyjechać. Nawet jakbym powiedziała jej, że nic się nie stało, po prostu chcę porozmawiać, ona wsiądzie w taksówkę czy poprosi kolegi, żeby ją przywiózł, ona do mnie przyjedzie. To wszystko nauczyło mnie rozmawiać o swoich uczuciach, o innych uczuciach. Warto jest porozmawiać, czy z rodzicami, nawet jeżeli oni nie chcą, to żeby po prostu stanąć, powiedzieć: mamo, jest mi źle, przytulić się do nich, czy nawet do przyjaciela, przyjaciółki, jest mi źle, przytulić się. I nieważne, co by się działo, po prostu życie jest w sumie ważne, bo ma się je tylko jedno. Naprawdę, wierzę, że będzie dobrze, wierzę, że wszystko się ułoży.
Teraz już mam nadzieję i podejrzewam, że w ogóle się nie tnie.
Nie, ze względu właśnie na Elę, bądź chłopaka, bądź właśnie rodziców, bo wiem, jak oni to przeżyli.
Teraz jest w ogóle inna niż wtedy. Łagodniejsza, tak, szczęśliwa. Bardzo. Zwłaszcza gdy ma chłopaka teraz, wszystko się układa. I ma mnie. I mam nadzieję, że zawsze będę przy niej. Na dobre i na złe. Będę przy niej.
Naprawdę, z dnia na dzień kocham coraz mocniej ich. I naprawdę im za to dziękuję. Rodzicom też jestem wdzięczna. Czasami mam tylko do nich żal, ale tylko za te początki. Że nie chcieli ze mną rozmawiać, że nie chcieli mi pomóc. Ale już na sam koniec przynajmniej byli przy mnie. I teraz naprawdę czuję, że im na mnie zależy. Czy nawet jak się teraz pokłócimy, to ja nawet wyciągnę do nich pierwszą rękę, bo ja nie chcę ich stracić. Czasami właśnie jak patrzę na te blizny, to przypominam sobie, dlaczego ja je robiłam. I czuję taką niemoc i lekki smutek. Ale cieszę się, że to nie pokryło całego mojego ciała. Wierzę, że te blizny kiedyś znikną. Że nawet jeżeli nie znikną, to że będę mogła z dumą powiedzieć dla swoich dzieci, że wasza mama naprawdę przeżyła mimo trudnych chwil w życiu i wy też przeżyjecie. Tylko że mam nadzieję, że w inny sposób niż w taki.
Była to audycja Izy Serafin, Tempa, próba, żyletki.